W Polskim Radiu PIK regionalny punkt widzenia.
Tomasz Kaźmierski, dzień dobry. Dzisiaj rozmawiać będziemy o turystyce w naszym regionie. Nasi dzisiejsi goście to Agnieszka Kowalkowska, Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Jarosław Pająkowski, Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego. Dzień dobry.
Też dzień dobry i też witam.
I w Toruniu, w studiu w Toruniu, Hubert Czachowski, dyrektor Muzeum Etnograficznego w Toruniu. Dzień dobry.
Tak, dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Rozpoczynamy od forum turystyki, które pod koniec kwietnia się odbyło. Jakie wnioski, jak udało się spotkanie pani Agnieszka?
Tylko mała korekta, odbyło się na początku kwietnia. To nie jest specjalnie ważne, natomiast chcę powiedzieć, że w ciągu miesiąca mamy już ogromne zainteresowanie ze strony tur operatorów, którzy przyjechali tutaj. Taki był cel organizacji tego forum. I zaznaczam tylko, że nie spodziewaliśmy się aż takiego zainteresowania i tak szybkiej reakcji, a w tej chwili wiemy, że 3 biura podróży już skierowały nasze oferty do zagranicznych kontrahentów, do 3 katalogów ważnych i jeszcze w tegorocznych targach turystycznych w tej formie oferta Kujawsko-Pomorskiego się pojawi.
Oferty. Co to znaczy skierowali oferty? Co to są te oferty?
No właśnie, temat oferta, temat produkt turystyczny, różne gremia, które jeszcze nadal w środowisku turystyki mówią, że produkt to brzydkie słowo, a my właśnie mówimy, że absolutnie nie jest to brzydkie słowo. Na P, dlatego, że produkty turystyczne to jest symbol tego, w jaki sposób działa nasza turystyka, na ile działa skutecznie, na ile to, co ludzie proponują w terenie, pojawia się na rynku turystycznym, czyli trafia de facto do turystów. Jeżeli nie ma sprzedaży w turystyce, no to znaczy, że nie można na turystyce zarabiać. Jeżeli nie można zarabiać, to jakim organizacjom czy instytucjom pozostawialibyśmy turystykę? A tak naprawdę najlepiej ona rozwija się w tej chwili w formie tej drobnej przedsiębiorczości. Ta drobna przedsiębiorczość dźwiga naszą turystykę, rozwija ją niesamowicie, zwłaszcza na wsi.
Produkt turystyczny. Pan dyrektor nie ma przeciwko temu określeniu też żadnych.
Liczy się skuteczność oczywiście. Aha. W dobrym stylu.
Mamy nowe, atrakcyjne propozycje, jeśli chodzi o nasz region i właśnie dlatego w studiu w Toruniu pan Hubert Czachowski, dyrektor Muzeum Etnograficznego, gdyż pojawił się Holenderski Park Etnograficzny. Chcielibyśmy się o tym parku teraz jak najwięcej dowiedzieć i później może go wpisać w kontekst jakiejś strategii naszego regionu, w kontekst Chrystkowa, która już przecież od wielu lat przyjmuje turystów. Panie Hubercie, jak doszło do powstania tego parku?
No, sytuacja była bardzo skomplikowana i długa. Tak naprawdę w naszym muzeum zainteresowania kulturą holenderską były od samego początku. Bardzo długo to trwało. W latach 90. był przygotowany już taki projekt stworzenia takiego parku, ale niestety nie doszedł do skutku. No i dopiero teraz od 2010 roku, 2011, udało się znaleźć finansowanie, bo cały park został sfinansowany przez województwo kujawsko-pomorskie. No i doszło do otwarcia tego naszego oddziału, nowego oddziału muzealnego. Wydaje nam się, że to jest bardzo istotna i ważna propozycja, no z wielu względów. Przede wszystkim dlatego, że przypominamy w ten sposób bardzo mocno o istnieniu tutaj bardzo ważnej społeczności w naszym regionie także, czyli właśnie związanej z osadnictwem holenderskim, która istniała. Ta społeczność przede wszystkim wzdłuż Wisły była osiedlana. Bardzo duże znaczenie miała także dla przemian kulturowych, gospodarczych i społecznych w naszym regionie, jeżeli bierzemy historię pod uwagę. No i w ten sposób udało się, chcemy, żeby to miejsce w ogóle było takim ważnym punktem, miejscem o przypominaniu o tej społeczności, ale także dla nas jest istotne, żebyśmy w ten sposób potrafili dzisiejszego widza uczyć o tym, o tolerancji etnicznej, religijnej i kulturowej, tak? Bo to jest świadectwo, że przez kilka wieków właśnie tacy ludzie o innej religii, o innej pochodzeniu współegzystowali tutaj w naszym regionie z Polakami i to jest bardzo istotne. Oczywiście historia nie zawsze układała się różowo, ale fakt współistnienia przez wiele wieków, no jednak jest bardzo ważny i w ten sposób staraliśmy się to pokazać.
Skąd pochodzą artefakty, skąd pochodzą chaty, jak to zostało wszystko zaplanowane, rozmieszczone?
No najpierw były to, prowadziliśmy takie długie badania w Dolinie Dolnej Wisły. Wybieraliśmy obiekty te, które nadają się do przeniesienia, które są w dobrym stanie, ale jednocześnie takie, które z powodów zabytkoznawczych czy etnograficznych były istotne. Udało nam się przenieść właśnie z Doliny Dolnej Wisły 6 budynków. W zasadzie odtwarzamy 3 zagrody holenderskie. Dwie z nich jakby pokazują taki charakterystyczny układ wsi holenderskiej, tak zwanej rzędówki bagiennej, o specyficznym układzie pól, układzie budynków. No i jeszcze co jest istotne, to na terenie naszego parku jest także cmentarz menonicki, przynajmniej założony, przynajmniej na początku XIX wieku, a prawdopodobnie wcześniej, który także uporządkowaliśmy i można go oglądać w takim stanie, w jakim udało nam się go w tej chwili odnowić, bo był przez całe lata bardzo niszczony i zaniedbany. W pierwszej chacie natomiast, w chacie Zgutowa z gminy Zławieź Wielka, mamy taką wprowadzającą wystawę na temat osadnictwa holenderskiego, kim byli Holendrzy, jaką rolę odgrywali oraz także kim byli Menonici, bo Menonici to była taka bardzo pierwsza grupa związana z osadnictwem holenderskim i bardzo ważna dla całej tutaj historii. Więc to jest takie wprowadzenie nasze, żeby widz, turysta, który przychodzi do nas, odwiedzający, mógł zrozumieć cały kontekst kulturowy i historyczny tego parku, no a potem może obejrzeć, jak Holendrzy mieszkali.
Rozumiem, że po otwarciu jesteście zadowoleni z frekwencji.
No tak, muszę powiedzieć, mieliśmy tak zwany, nazwaliśmy to weekend otwarcia, czyli sobota i niedziela była otwarta dla publiczności za darmo. No i wydaje mi się, że sukces frekwencyjny był dosyć duży, bo odwiedziło nas blisko 5000 osób, co na tym terenie już powodowało długie kolejki w oczekiwaniu do poszczególnych zagród, bo oczywiście pomieszczenia w tych zagrodach są takie, że no nie może wejść bardzo dużo osób naraz, więc no wydaje mi się, że to odebraliśmy to jako bardzo duże zainteresowanie i także teraz już po otwarciu widzimy, że zaczyna to żyć. Zaczynają turyści przyjeżdżać. No oczywiście przed nami jest długa droga do tego, żeby wypromować to miejsce, tak? Jako ważne w naszym województwie, bo chcemy, żeby to miejsce na mapie atrakcji turystycznych no, zajęło właściwe dla siebie miejsce.
Tego życzymy i oczywiście będziemy również w Polskim Radiu PIK o to jak najbardziej dbać. Chrystkowo już ten etap promocji i docierania do potencjalnych turystów, potencjalnych gości ma za sobą, już ma markę.
Ma markę, ale jakby diabeł tkwi w szczegółach.
Jarosław Pająkowski.
Okazało się, że jednak budynek jest ciut młodszy. Nie jak wszyscy sądzili, czy jak podawały dokumenty, że 1770.
O, ciekawostka, proszę powiedzieć.
No, jak to górale mawiają, że są te trzy prawdy, święta prawda, półprawda i ta trzecia. I no, brakowało jakby jednoznacznego, twardego jakby faktu, z którego roku jest wybudowany. I poszło to dwutorowo, tak zwana dendrochronologia, czyli na podstawie dynamiki przyrostów słojów. Tu profesor Ważne z Torunia wydatował i się okazało, że na szczęście z końca jeszcze XVIII wieku, a dokładniej 1791-92 było takie zawahanie. Ale jeden z historyków z Torunia odnalazł też tak zwaną no, teczkę z dokumentami katastralnymi i tak dalej. I tam wyszło, już wiemy, że kto wybudował, czyli niejaki Tobiasz Pribe. Natomiast to jest jakby sam budynek. Trzeba pamiętać, że dzisiaj jednak świat jest trochę bardziej, może nie skomplikowany, ale bardziej różnorodny. więc tak powolutku gromadzimy inne rzeczy związane z Doliną Wisły, ale też ważne, czyli robimy jakby kopię tablic, właściwie znaków wysokiej wody. Trzeba pamiętać, że wszystkie te takie bardziej katastrofalne zdarzenia niejednokrotnie były dokumentowane na obiektach. Czasami w kościołach, tak jest w Wielkim Lubieniu, że jest taka tablica, no powiedzmy pamiątkowa, na wysokości prawie tam 3 metrów, że doszła wysoka woda, czyli po przerwaniu wału. Taki zapis jest na belce właśnie domu w Chrystkowie. W Świeciu się kilka uchowało, no w Korzeniewie i w różnych innych miejscach. W zeszłym roku udało się trochę po dość trudnych też właśnie negocjacjach odkupić kłodę, właśnie fragment kłody Czarnego Dębu z Doliny Wisły, ale tutaj trochę bardziej na północ z gminy Gniew.
Dlaczego to takie istotne było, ta kłoda?
Ponieważ jakby Czarnego Dębu trochę na południu Polski mamy. W Europie jakby największym graczem w tym momencie, jeśli chodzi o Czarny Dąb, chyba jest Chorwacja. Natomiast z Polski Północnej są to pojedyncze przykłady. Ja akurat tutaj z dna doliny, ze Starorzecza, no rzekomo duża gałąź, która przeszkadzała w rybaczeniu, a ponieważ 2015 i 16 rok były bardzo niskie stany, właściwie 17 wody, więc to właściciel podjął decyzję, że to coś, co mu zawsze przeszkadzało i rwało kaszorki, cytuję, koniec cytatu, że ją wyciągną. No, ostatecznie akcja się skończyła 3 dużymi, właściwie potem 4 dużymi ciągnikami, czyli ponad 1000 koni mechanicznych. Wyciągnięta została 27-metrowa kłoda dębu, na tyle atrakcyjna, że tę dolną część 20-metrową zakupiło Muzeum Państwa Polskiego. Natomiast ta tak zwana końcówka, no 6-7-metrowa, miała być na jakieś tam pamiątki, artefakty, ale w całości trafiła do nas. Być może, jeśli zobaczymy, jaka będzie tam struktura organizacyjna, marzy nam się, żeby prędzej czy później jednak no, zakupić, pożyczyć, ale w każdym razie to nie jest jako rzecz, ale jakby to jest związek na ileś lat, mieć zaprzęg koni zimnokrwistych. Żeby to było tak, jak ktoś teraz ładnie mówi, living farming, czyli taka jakby żywa zagroda, może nie, że dosłownie, że wszystko, ale że jednak jest pół hektara, które jest orane pługiem, ręcznie siane, takie, żeby pewne rzeczy się działy. No zobaczymy, czy siły czasu starczy. Natomiast najważniejsze, jeśli chodzi o Chrystkowo, udało się jak gdyby dokupić fragment ziemi, no fragment, tam mocny hektar. Trzeba pamiętać, że my tam gromadzimy te jabłonie jako tak zwany lokalny bank genów. Przygoda ta zaczęła się 20 parę lat temu. To wszystko się okazało dużo większe, dużo bardziej skomplikowane i nagle się okazało, że brakuje nam tak zwanej ziemi. A dzisiaj te realia rynkowe trochę się poprawiły, ale momentami bywało tak, że hektar ziemi w dolinie potrafił kosztować nie 50, nie 70, a trochę więcej tysięcy, więc to jest dość zawiłe. I jest jeszcze jedna dobra wiadomość już z drugiej strony Wisły, że w okolicy Grudziądza, chociaż szczegółów nie będę zdradzał, bo to zawsze są jakieś tam takie lokalne, nie powiem, że tajemnice, ale jakby przedmiotem uzgodnień, ale jest szansa, że jeden z obiektów też jakby pochodzenia holenderskiego stanie się własnością właściwie gminy. Tam chodzi tylko jakby zamianę gruntów i gdyby do tego doszło, to wtedy jakby jest gospodarz o jakiejś większej sile sprawczej, bo trzeba pamiętać, że jednak te wszelkiego typu prace renowacyjne, cokolwiek, to są bardzo kosztochłonne. To pojęcie, jakby określenie, że zabytek jest bez ceny, jest prawdziwe, bo nie ma ceny, bo po prostu to jest tyle, ile trzeba włożyć i to nie jest 100 tysięcy, to nie jest 200 tysięcy, to zazwyczaj jest kilkaset, czasami powyżej miliona. Więc gdyby doszedł jakby kolejny obiekt bliżej Grudziądza, to jakby zaczyna się układać w trochę większą całość, że mamy bardzo ładnie jakby zlokalizowaną tą część muzealną. No, nie chcę powiedzieć, że pod Toruniem, bo to już jest druga strona Wisły, w gminie tam Nieszawa Wielka, ale i kilka innych
obiektów.
Nieszawka,
autopoprawka. Więc mamy jakby taką lokomotywę i kilka innych obiektów rozproszonych, ale wzdłuż Wisły.
No właśnie, idealnie to pan teraz spuentował, bo trzeba zadać pytanie, czy może warto pomyśleć nad czymś takim, by stworzyć jakąś opowieść, narrację taką turystyczną w stronę produktu, tutaj posłużymy się tym sformułowaniem. No i właśnie zapraszać ludzi do nas pod tym kątem. Właśnie tych miejsc po Olendrach, po Menonitach, stworzyć coś na kształt takiej trasy, szlaku. Nie wiem, jak to się robi, ale pewnie sprawa warta przemyślenia, pani Agnieszko.
No, nie tylko przemyślenia, to się już dzieje, proszę państwa. No właśnie koncepcja Kujawsko-Pomorskie Konstelacje Dobrych Miejsc dokładnie temu służy. Także jedną z konstelacji jest chociażby szlak Niechcięzakole i też miejsca, które właśnie są zgromadzone gdzieś tam na prawym czy lewym brzegu Wisły, już oferują różne ciekawe produkty i kulinarne, ale też ten projekt jest tak poprowadzony, żeby pokazywać piękne zabytki. Są w tej chwili na tym szlaku dwie winnice, bardzo ciekawe, fajne miejsca, do których już zabieramy turystów. No pewnie, że jesteśmy na etapie promowania tych miejsc najpierw po to, żeby ten popyt wywołać, ale znajdują się one we wszystkich naszych propozycjach. Mieliśmy taką kampanię przez dwa poprzednie sezony turystyczne. Wieści z Konstelacji, już mamy w tym roku 7. edycję paszportu turystycznego, więc zapewniam, że wszystko to, co tutaj padło do tej pory w rozmowie, w tym paszporcie turystycznym 2018 się znajdzie. Natomiast no to już są pewne działania oddolne. Najlepiej się dzieje, jeśli one są oddolne i wyrastają takie inicjatywy właśnie lokalne, czy też powiedzmy no jakieś sąsiedzkie. Mam na myśli, że gdzieś tam na przestrzeni kilkudziesięciu kilometrów kilku gestorów różnych obiektów łączy swoje siły po to, żeby powstała właśnie taka konstelacja. W tym przypadku konstelacja jest produktem turystycznym, czy najlepiej, jeśli się nim staje. I dlaczego o to walczymy? No bo wtedy turysta dostaje gotową propozycję. Podróżuje sobie, nawet w tym przypadku z jednego na drugi brzeg Wisły, bo przecież takie możliwości są, ale chodzi o to, żeby właśnie, jeżeli wybiera sobie ścieżkę tematyczną, konstelację tematyczną, menonicką, olenderską, wiślaną, to trafia do takich miejsc, bo my mu to podpowiadamy. No bardzo trudno jest i właśnie od tego próbujemy odwrócić uwagę samej branży, to znaczy chcemy ich namówić na to, żeby podjęli ten trud i wysiłek opracowania gotowych pakietów, propozycji pobytu. One nie muszą być sztywne, one mogą być czasami indywidualnie dopasowywane, ale wtedy mamy dużo większe prawdopodobieństwo, że turysta do nas przyjedzie, że będzie właśnie poprowadzony w te miejsca, które nie do końca są skomercjalizowane, więc dlatego tak mu trudno tam dotrzeć, jeżeli wybierze własną ścieżkę.
Wspomniała pani o winnicach i tutaj jakby nie będziemy wymyślać nic sztucznego, jeśli chodzi o winnice w Dolinie Dolnej Wisły. Ja z panem Jarosławem rozmawiałem z 10 lat temu może i już wtedy rozmawialiśmy, że w dawnych czasach, jak trochę inny był jeszcze tu klimat, to podobno te winnice tam to była dosyć częsta rzecz.
W średniowieczu uprawa winorośli jakby dochodziła do dzisiejszej Litwy, przy czym trzeba pamiętać, że to nie były klasyczne dzisiejsze winnice takie gospodarcze, to jednak było bardzo często wyrabianie wina do celów jakby takich religijnych, obrządkowych, ale tych miejsc to są zapiski przy zamku w Gniewie, bodajże w Świeciu, zresztą nazwa w Toruniu dzielnicy winnica czy winnice, tak? Więc jakby, no, była ta winorośl. Tych winnic na szczęście jest jakby małych, no, może nie kilkanaście, ale prawie 10. Co prawda połowa z nich to są takie bardziej no, osobiste, rodzinne, ale kilka z nich na szczęście próbuje się komercjalizować i to nawet w bardzo ładnym stylu.
Słyszałem o takiej w Kozielcu na przykład.
W Kozielcu właśnie jest cztery są.
Cztery aż, no właśnie.
I ale jest jeszcze zaraz obok zła wieś i złej wsi jest także i ta w Topolnie. Na granicy z Topolinkiem, także na szczęście to ruszyło, to się dzieje.
W Polsce bardzo popularne zrobiło się piwo rzemieślnicze, inni mówią kraftowe, no takie robione wedle pewnych receptur, nie w sposób przemysłowy. Wspominaliśmy o winnicach. No zaraz ciśnie nam się na usta Festiwal Smaku. Czy wystarczająco nasz region, władze korzystają z tego, że mamy takie atuty?
No pytanie jakby trochę, nie powiem, że polityczne, bo jak powiem, że wszystko jest dobrze, to nie będą chcieli pomagać, jak powiem, że jest źle, to że jest...
No, zawsze można faktycznie zrobić więcej, prawda?
Trochę chyba mnie, że przypadkowo nie do końca świadomie wykreowaliśmy no, imprezę, miejsce, które stało się opiniotwórcze, bo to już nie jest kwestia, czy tych odwiedzających w danym roku będzie mniej czy więcej, czy to było tam 15 tysięcy, a będzie 17. Czasami jeden odwiedzający, ale robiący zakup za konkretne kwoty albo jakby dający możliwość też jakby skomercjalizowania wytwarzania, bo to jest ważne. Tak prześledziliśmy historię no, kilkunastu wystawców, którzy właściwie dzięki festiwalowi jak gdyby nabrali wiatru w żagle, bo o to chodziło. Że to nie jest tylko, że oni tam raz na rok sprzedadzą za kilka tysięcy złotych, tylko żeby oni z tej działalności mieli jak gdyby wyraźny dodatek do bieżących przychodów, które zazwyczaj nie były zbyt wysokie. No ten rok będzie dość specyficzny, trzeba pamiętać, że mamy tam przebudowę S5, jest taki węzeł drogowy, dość trudny technicznie, więc to będziemy się dość mocno zastanawiali, jak to rozwiązać. Nawet był rozważany wariant, żeby w ogóle nie organizować, no bo po prostu zaletą Gruszna jest to, że jest 5 dróg dojazdowych, o czym mało kto sobie uświadamia, że nawet jak są dwie zablokowane, to jeszcze 3 funkcjonują, a takich miejsc w województwie wbrew pozorom wiele nie ma, bo była rozważana też jakby inna lokalizacja. Przy festiwalu, no również ten sam konkurs jak gdyby na smaki roku. Się okazuje, że on jest jakby opiniotwórczy, mimo tam różnych dziwnych podejrzeń. Jeden z jurorów powiedział, że to w jego w historii jest jeden z nielicznych, gdzie organizator nie ingeruje w wyniki. Więc ja powiedziałem, nieprawda, bo raz zaingerowałem na akurat, znaczy, a się okazało, że jurorzy tak się spieszyli, że nie wszystkie produkty zdążyli ocenić. Że zgubili jakby jeden stół, no więc to jakby był taki bardziej błąd formalny, ale ważnie oczywiście się okazało, że jakby na tym drugim stole były również atrakcyjne produkty, dotyczyło to kategorii ryby. No zobaczymy. Daj Boże, żeby to jakoś funkcjonowało, się poukładało. Ten rok może być trochę nietypowy.
Regionalny punkt widzenia w polskim Radiu PIK. Rozmawiamy o turystyce w naszym województwie. Za kilka minut wrócimy do naszej dyskusji.
Dopóki tak, to tak, póki świat ze słów coś jeszcze jest, coś wart. Dopóki ja, to ja, znasz mnie tak, jak nikt mnie inny nie chce znać. Dopóki myśl o mur z trzaskiem wali tam, gdzie beton twardy głów. Dopóki słońce, deszcz, miłości twojej nigdy nie powstydzę się. I niech z oknem wstaje nowy dzień, i nigdy nie mam mniej. Oczy otworzy z nami, kto tam chce. Ja będę śpiewał, że jestem twój, a ty dla moich wierszy jesteś jak poranny wiosny krzyk. Jestem twój i mnie nie trudno wierzyć. Jesteś mi codziennym źródłem sił. Każdy oddech wolnym jest, dopóki być tak dumnym mogę, wiem, że bez ciebie mnie, jakbym cały gasnął, jest mi siebie mniej. I niech z oknem wstaje nowy dzień, i nigdy nie mam mniej. Oczy otworzy z nami, kto tam chce. Ja będę śpiewał, że jestem twój, a ty dla moich wierszy jesteś jak poranny wiosny krzyk. Jestem twój i mnie nie trudno wierzyć. Jesteś mi codziennym źródłem sił. Najlepszy, najlepszy.
Polskim Radiu PIK. Regionalny punkt widzenia.
Rozmawiamy o turystyce w naszym regionie. W studiu Agnieszka Kowalkowska, Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna. Przypominam, Jarosław Pająkowski, Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego, i w Toruniu Hubert Czachowski, dyrektor Muzeum Etnograficznego w Toruniu. I wracamy zatem do Torunia. Pytamy o Lendarski Park Etnograficzny. Rozmawialiśmy o grudniu, o wielkim, wspaniałym wydarzeniu. Czy wy też planujecie podobne wydarzenia u siebie w parku, no, żeby zrobić coś, o czym mówiliśmy, kończąc wątek Lendarskiego Parku Etnograficznego, czyli żeby go promować?
Tak, oczywiście zaczynamy w tej chwili bardzo intensywnie myśleć na temat różnych dodatkowych atrakcji, które mogłyby być wzmocnieniem naszej propozycji, żeby nie tylko polegało to na takim typowym oglądaniu muzealnym, ale także na pewnych dodatkowych działaniach, bo wiemy, że w tej chwili turysta odwiedzający potrzebuje tego typu sytuacji. W tym roku na pewno zrobimy, ale nie mogę jeszcze podać dokładnej daty, taki tak zwany żywy skansen, czyli pewną takie działania właśnie animacyjne na terenie parku. Co zresztą już się sprawdziło, pewne elementy sprawdziły się już podczas tego weekendu otwarcia, bo współpracowały z nami dwa teatry amatorskie z Nieszawki, które wcieliły się, członkowie tych grup wcielili się w mieszkańców dwóch zagród holenderskich i zadziałało to fantastycznie, więc także tego typu działania chcemy wprowadzać. Oczywiście nie będziemy tworzyć festiwalu smaków, bo nie chcemy tutaj z Grucznem konkurować, zresztą nie ma takiej potrzeby, ale na pewno... No, otóż to...
Grucz jest bez konkurencji.
Natomiast oczywiście będziemy tego typu różne holenderskie spotkania organizować. No i też oczywiście chcemy współpracować, tak? Bo tutaj już było taki głos, żeby tworzyć na przykład trasę holenderską w naszym województwie, tak? Żebyśmy się wzajemnie
polecali
wszystkowo, tak? Dopełniali, tak? Żebyśmy, broń Boże, nie konkurowali ze sobą, tylko raczej się wzmacniali wzajemnie, tak? Żebyśmy współpracowali i tworzyli coś większego, tak? Bo wtedy jest szansa na to, tak jak już tu było mówione, na stworzenie takiego prawdziwego produktu turystycznego, który nawet będzie ważny nie tylko w skali naszego regionu, ale być może w skali kraju. Więc to jest chyba istotne, żebyśmy w tą stronę szli.
Jeśli rozmawiamy o turystyce, no to możemy też spróbować powiedzieć, że coraz bliżej, jeśli chodzi o Góry Łosiowe.
No, Góry Łosiowe są jakby od kilkunastu tysięcy lat, jeśli tak tam przez
Jeśli chodzi o usankcjonowanie tego bytu jako...
Formalno-prawne.
Tak.
Rzeczywiście jakby zostały rok temu podjęte prace nad ewentualnym wówczas utworzeniem jakby, no bo rozważane dwa warianty. Powiększenie istniejącego Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego bądź nowego jak gdyby bytów o nazwie, no Góry Łosiowe, to jest tak, trzeba pamiętać, że to jest wysoka skarpa przy Wiśle między od jakby na północ od Grudziądza, jak się jedzie tą drogą krajową 55 na Kwidzyn. Okazało się, że gdzieś tam jak gdyby w rogu województwa na stosunkowo niedużym terenie, około 5000 hektarów, mamy prawie wszystkie formy ochrony przyrody oprócz Parku Narodowego i Krajobrazowego, że właściwie jest tam i obszar Natura 2000, ale i duży teren leśny taki, to były dawne lasy królewskie, czyli właściwie na polu wydmowym od 300 lat znajdują się na 2000 hektarów dwie osady bodajże leśne i dwie drogi utwardzone, więc taki, gdyby szukać jednego z dzikszych regionów w województwie, to się okazuje, że jest tam właśnie kawałek za Grudziądzem. Tylko trzeba pamiętać, że jakby jest nowa formuła trochę prawna, że teraz mogą też samorządy lokalne podjąć inicjatywę, dwa takowe, czyli gmina Grudziądz, a właściwie Rada Gminy Grudziądz i Rada Gminy Roguźno rok temu podjęły uchwały. No i cała jak gdyby machina, nie powiem, że urzędnicza, ale formalno-prawna, ona nie jest aż taka łatwa. I najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu na sejmiku jakby stanie ten problem, czy właśnie temat, może nie problem. I mam nadzieję, że uchwała będzie jak gdyby pozytywna.
Potwierdzam, że rzeczywiście jest tam pięknie i możecie mi nie wierzyć, ale tak było. Jechałem z Bydgoszczy do Kwidzyna właśnie tą stroną Wisły na rowerze. I faktycznie za Grudziądzem nagle coś się zmienia. Później zaczynają się pola tytoniu, przecudne też nawet dla turystów. Pięknie to wygląda, te wielkie rośliny. I warto o to zadbać, bo naprawdę wtedy można kolejne propozycje stwarzać, jeśli chodzi o to, co u siebie mamy. Mówiliśmy już o otwarciu sezonu. Jeżeli chodzi o podsumowanie tego mega weekendu, to również organizacja jest zadowolona z uczestnictwa?
Jak najbardziej. No, w tym roku, w przeciwieństwie do poprzedniego, dopisała nam pogoda. To było naprawdę kluczowe.
W ogóle ten
kluczowe.
Kwiecień i maj, przyznacie państwo, to jest coś niesamowitego.
Dokładnie tak. I te dni właśnie długiego weekendu, myśmy to nazwali mega weekendem, no bo od samej końcówki kwietnia do aż 6 maja mieliśmy ponad 100 wydarzeń w całym województwie. W ogóle ten pomysł się sprawdza. Właśnie, żeby ta inauguracja sezonu turystycznego była organizowana w takiej formie rozproszonej, dlatego że wówczas nawet niewielkie gminy, malutkie miejscowości mogą coś ciekawego zaproponować. My z kolei stwarzamy taką szansę, żeby nie proponował tylko i wyłącznie swoim mieszkańcom, ale jeżeli ktoś z turystów jest zainteresowany, to jedzie tam po coś. To też jest taki krótki komentarz, taką nam dygresję do tego, że wydarzenia przyciągają. Wydarzenia przyciągają. One są pretekstem do tego, żeby tam pojechać. Może po raz pierwszy. Potem już się do tego miejsca wraca. Natomiast fajnie, jeżeli coś się dużego zadzieje, bo wtedy łatwiej przyciągnąć turystę. No i taką rolę spełniła ta inauguracja. Także mieliśmy naprawdę fantastyczne propozycje miejsc, które znów właśnie jeszcze komercyjnie nie działają do końca. Są właśnie na takim etapie, gdzie rozważają, czy to zrobić. To, o czym mówił pan dyrektor tutaj, że w Grudźnie kilka wizyt na festiwalu na przykład pokazało, że jest zainteresowanie. Ci ludzie mieli szansę uwierzyć w ten swój produkt, mieli szansę poznać ludzi z branży, którzy już taki sukces odnieśli na danym polu. I tak samo działają tego rodzaju imprezy, bo my napędzając ruch turystyczny pokazujemy, że no jednak są ludzie, którzy się tym czymś, co przygotowaliśmy, może to jest niewielkie, może dla nas niespecjalnie ciekawe, może myśmy do tej pory tylko to robili hobbystycznie. Dam konkretny przykład, na przykład drezyny w Koronowie. I tymi drezynami jechaliśmy do stacji Wilcza Góra. Dosłownie, no tyle ile miejsc w drezynie, czyli 8 tak naprawdę, poza osobą prowadzącą. Przepiękne widoki, tak jak mówiliśmy, fantastyczna pogoda majowa. I w tej chwili już mamy taką deklarację, że no jeszcze ciągle na telefon, ale można zapytać, czy te drezyny na przykład najbliższą sobotę czy niedzielę działają. I można się na taką wycieczkę fantastyczną ze znajomymi i rodziną wybrać.
Ciekawostka też taka, mam znajomych w pewnej firmie rolniczej i oni na przykład do Chrystkowa jechali po to, żeby o wspomnianych jabłoniach usłyszeć, zobaczyć je, te jabłka, które być może kiedyś gdzieś tutaj rosły. Stanisław Lem mówił o przyszłości, kiedy go pytali, jak będzie w przyszłości, że będzie tak samo, tylko bardziej. Co w takim razie powinniśmy zrobić? No, żeby u nas było bardziej, żebyśmy jeszcze więcej mogli zyskać z Doliny Dolnej Wisły. Wspominaliśmy o tych grupach lokalnych grupach działania. Zakolecie to jest jeden z przykładów. Wokół Gruczna, wokół Dolnej Wisły też tych grup oddolnych jest sporo działających.
Jest i w gminie Dragacz teraz jest jakby dość duże zainteresowanie. Koło Nowego mamy przepompownię w Kończycach. Trzeba pamiętać, że jakby tych artefaktów technicznych mamy bardzo dużo. Tak. To tutaj było jednak i regulacja Wisły, to jest kwestia i wałów, no ale tych urządzeń właśnie przepompowni. To są te spichlerze koło Grudziądza. Tam właściwie już zupełnie na północy, już za Łosiowymi Górami jeszcze mamy fragment, jest miejscowość Wielki Wełcz, a właściwie tak by się wydawało, że to należy do ziemi kwizińskiej. Nie, to jest jeszcze województwo, czy na szczęście jeszcze jest województwo kujawsko-pomorskie. Także to jest trochę jak z tamtym butelką wina, że już jest do połowy pusta albo jeszcze do połowy pełna. I tu rzeczywiście ta różnorodność, co wydawałoby się, że trudno by wtedy znaleźć jakby wspólny wyznacznik. Bo trzeba pamiętać, że w naszym województwie mamy prawie że kilkanaście różnych regionów, w zależności kto jak będzie dzielił etnograficznie i tak dalej, ale historycznie, kulturowo jest tego dużo, ale właśnie poprzez tą różnorodność chyba to jest największym atutem. I właśnie ten pomysł na konstelację, na taką jak gdyby sieciowanie jest jak najbardziej trafionym i teraz, że nawet gdyby były zdarzenia odpukać losowe i jeden z elementów wypadnie, to jest szansa, że dwa kolejne mogą jak gdyby bardzo szybko dojść.
Dokładnie.
Co zrobić, żeby jeszcze bardziej to napędzić? Wiadomo, że nie zarzucimy tutaj nagle turystami, jak nie wiem, w niektórych regionach takich nadmorskich czy na południu i wcale nie chcemy. Natomiast, żeby faktycznie przyjeżdżali ci, którzy rozumieją, po co przyjeżdżają, żeby ich wyłowić. Tak jak do pana Jarosława przyjeżdżają i pytają, nie wiem, o rosówki albo o jabłka.
No właśnie, ale też jeszcze raz się odniosę do tego bo rozumiem, dlaczego dla niektórych osób może ten to słowo produkt jest nieładne. Ale to, o czym właśnie też dyrektor wspomniał, czyli że my mamy tak dużo artefaktów, czyli my tak naprawdę budujemy wszystko
czyli
na, to,
są
na
nasze
tożsamości
atuty, tak?
tych miejsc. To są nasze ogromne atuty i one faktycznie tutaj są. Także to, że ktoś się zaczyna komercjalizować, to nie znaczy, że my właśnie opowiadamy o rzeczach, które z niczego coś się zrodziło i że tak naprawdę dmuchamy balonik, który w środku jest pusty. Nie, właśnie my mamy mnóstwo tych rzeczy. Raczej naszym problemem jest teraz wyciągnięcie i pokazanie też z perspektywy całego województwa, całego regionu, tym małym społecznościom lokalnym, że to naprawdę stanowi dużą wartość i że to może być właśnie w przyszłości oferta turystyczna. Dla małych społeczności z kolei czasami to jest przecież jedyna szansa na to, żeby one się rozwijały, żeby tam pozostali młodzi, fajni, kreatywni ludzie, żeby ci, którzy już tam mieszkają, nie uciekali z tych miejsc, a nawet jeszcze przyciągali takich, którzy mogą to wzmocnić. To się w wielu miejscach naszego województwa dzieje. Chociażby taki Gzin, maleńka miejscowość, która w tej chwili tam są trzy duże gospodarstwa agroturystyczne z fantastyczną ofertą. Tam ci ludzie mają o czym opowiadać, bo było i grodzisko i są ślady kanibalizmu. I oni w tej chwili fantastycznie odtwarzają dziedzictwo kulinarne. Także tego typu rzeczy mamy na myśli, więc nie oddalamy się od tego czegoś, co faktycznie jest wartością. Jak to zrobić? No właśnie tutaj jest ten problem i ja nie mam jednoznacznej odpowiedzi na to. To znaczy my też nawet wiemy, jak to zrobić, ale zrobienie tego już niestety jest trudne, bo to jest cały proces. Również przełamywanie pewnej mentalności z tego, że nic nie mamy. Tak? Potem na przykład jesteśmy w rzeczywistości takiej poprojektowej, więc mnóstwo rzeczy było nam dane tak po prostu, za darmo. Te pieniądze zostały w jakiś sposób skonsumowane. Są przykłady doskonałe, gdzie w wyniku projektu wyrosły rzeczy trwałe, nad którymi się w tej chwili nadal pracuje i one dają jakąś szansę rozwoju właśnie w kierunku turystyki. Są takie przykłady, gdzie po projekcie no nic się nie zadziało. Ja ogólnie patrząc na województwo widzę, że turystyka się rozwija bardzo dobrze, ale tym lepiej, im bardziej właśnie lokalnie zrozumiano, doceniono jej wartość i oceniono, że w perspektywie jest to ważny element rozwoju tego miejsca. Więc teraz dochodzimy do sedna sprawy, czyli musi współpracować i samorząd, i właśnie grupy różnego rodzaju formalne czy nieformalne stowarzyszenia, jeżeli jest jakaś szkoła na danym terenie, jeżeli no, lokalny biznes, jeżeli te wszystkie rzeczy zagrają i ci ludzie ze sobą zechcą współpracować, to jest szansa na powodzenie. Właściwie nie ma szansy na to, żeby się nie powiodło, tak może powiem. Natomiast jeżeli któryś z tych elementów wypada, ważny, na przykład no, samorząd nie dostrzega szczególnej szansy w turystyce i to są tylko inicjatywy oddolne, no jest dużo trudniej. Nie powiem, że ci ludzie tego nie zrobią. Wierzę w nich i widzę ogromną determinację.
Przenieśmy się jeszcze do Torunia. Hubert Czochowski, dyrektor Muzeum Etnograficznego w Toruniu. Sam Toruń raczej też kłopotów z turystami nie ma, w tym sensie, że raczej oni są tam niż ich nie ma. Natomiast wychodząc poza miasto, pan by jeszcze który atut chciał podkreślić albo ewentualnie słabą stronę, którą należy by poprawić?
Znaczy, Toruń oczywiście jest takim samograjem, tak? Tutaj jest problem w samym mieście z bardzo dużą ilością atrakcji turystycznych i problemem jest, zresztą to jest chyba dyskutowane od bardzo wielu lat, co zrobić, żeby turysta nie przyjeżdżał tylko zobaczyć Dom Kopernika i teraz na przykład Muzeum Piernika lub jedno z muzeów Piernika, bo jest ich wiele, tylko żeby chciał w Toruniu pozostać na dłużej, korzystać z tych wielu możliwości, jakie Toruń niesie, ale także, żeby poza Toruniem także odnalazł coś atrakcyjnego w województwie, tak? Bo często jest tak, że turyści przyjeżdżają do Torunia na jeden dzień, na przykład grupy zagraniczne mają 3 godziny na zwiedzenie miasta.
A chodzi o ten nocleg. Tutaj,
chodzi o ten nocleg, tak? Chodzi o to, żeby... Nie jest to łatwe na pewno, ale tutaj też wiele, tak jak pani dyrektor mówiła, tutaj jest wiele czynników potrzebnych na to, żeby udało się taką ofertę stworzyć i także, żeby, tak jak mówię, ci turyści nie uciekali z Torunia już natychmiast gdzie indziej, tylko jeszcze zostali w województwie, tak żebyśmy mogli wykorzystać ich obecność dużo głębiej, tak? Na wielu płaszczyznach. No ale to jest proces bardzo skomplikowany i do tego trzeba tutaj wiele czynników, żeby się zbiegły.
Ja w imieniu jeszcze rowerzystów na koniec zapytam, nie macie państwo nic przeciwko, by wzdłuż Wisły pojawiły się ścieżki i jakieś miejsce odpoczynku, nie ma problemu.
Ale się pojawiają. No,
wydaje mi się,
na razie
że to
została
jest
wytyczona
konieczne.
WTR. Tak, wytyczona, tak. Ale byśmy jako rowerzyści oczekiwali jednak czegoś nowego, jeśli chodzi o infrastrukturę. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu, za ciekawe rozmowy. Agnieszka Kowalkowska, Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna.
Dziękuję serdecznie.
Jarosław Pająkowski, Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego i pan Hubert Dziękuję. Czachowski, dyrektor Muzeum Etnograficznego w Toruniu. Dziękujemy.
Dziękuję bardzo.
Regionalny punkt widzenia. Gospodarka, kultura, tradycja, obyczaje oraz dylematy współczesnego człowieka. Tematy i wydarzenia warte podkreślenia. Regionalny punkt widzenia. Następny jutro o 9:15.